Witam Was serdecznie. Jak się macie dzisiaj? Kto się ma dobrze, niech pokaże. Kto się ma średnio? Kto się ma średnio? Ktoś? Tylko ja? Ktoś się ma źle? Ktoś się ma źle? O, średnio tam się ktoś ma. No mam nadzieję, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z Wami. Jestem zainspirowany wykładami, które już do tej pory były tutaj głoszone. Brat Kazimierz w niedzielę, brat Tomasz wczoraj w poniedziałek. Bardzo, bardzo mnie to zachęca do kontynuowania tego ciekawego tematu. Brat Kazimierz takie fajne zdanie powiedział, że mąż i żona to nie rodzina, tylko to małżeństwo. W ogóle się podoba mi się brat Kazimierz, bo on jest taki zawsze na czasie. Mijają lata, mijają pokolenia. Tak jak mamy takich muzyków, którzy już od lat śpiewają na polskiej scenie czy na międzynarodowej i mijają pokolenia, a oni są ciągle na czasie. Brat Kazimierz taki jest dla mnie takim przykładem takiego kaznodziei. Tak mi się przypomina na przykład Maryla Rodowicz teraz. albo inni. Leonard Cohen czy inni tacy, wiecie, oni zawsze są, prawda? Lata mijają, oni są. Brat Tomasz miał kilka takich fajnych perełek wczoraj, ja sobie gdzieś tam je odnotowałem, że Pan Bóg stworzył małżeństwo, bo lubi fajerwerki, tak? I takie inne rzeczy. Ciekawe, bardzo ciekawe. Pewnego razu kaznodzieja udał się z dwoma przyjaciółmi na polowanie i nagle zobaczyli piękny okaz, piękna zwierzyna. Wszyscy trzej strzelili, ale tylko jedna kula trafiła to zwierzę. I tak podeszli blisko i się zastanawiają, kto trafił to zwierzę. I po dyskusji jednak doszli do wniosku, że to jednak ten kaznodzieja trafił, że to była jego kula, ponieważ jednym uchem wleciała, drugim wyleciała. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Mój temat jest skuteczna komunikacja w małżeństwie, w rodzinie. I mam nadzieję Wam ten temat skutecznie zakomunikować dzisiaj. Więc nie będziemy mówić dzisiaj o komunikacji jakiejś tam telefonicznej czy autobusowej, ale będziemy mówić o dobrym zrozumieniu i porozumieniu w małżeństwie i w rodzinie. Słowem wstępu, nie dość, że porozumienie samo w sobie już jest wielkim wyzwaniem, bo kiedy się spotyka dwojga ludzi odmiennej płci, są pewne różnice wieku, wykształcenia, pochodzenia, narodowości, to trudności dodaje jeszcze fakt, że mężczyzna i kobieta bardzo różnią się od siebie, jak to mówimy potocznie, nadają na różnych falach. I pozwólcie, że tak na wstępie kilka takich różnic między kobietą a mężczyzną. Kobieta, wcześniejszy rozwój intelektualny, uczuciowy. Mogę porównać, kobiety są jak konwalie. One na wiosnę tak szybko już kwitną. Jak tylko słońce zaświeci, one już się pokazują. A mężczyźni z kolei, tak myślałem sobie, jakby to, jaki to kwiat wziąć. I pomyślałem sobie, byłem bardziej łaskawy też dla siebie i dla ciebie. Więc mężczyźni są jak słoneczniki. I te kobiety tak czekają i czekają i czekają. W końcu zrywają takie na wpół dojrzałe i potem próbują jakąś konsystencję w tym znaleźć. Kobieta widzi szczegóły. Kobiety powiedzą wam, kto jest na tej sali dobrze, a kto jest źle ubrany. Moja żona, wiecie, tutaj jest kilkaset kobiet gdzieś, tak? Moja żona powie wam, pamięta każdą fryzurę, jaką macie tutaj na tym kongresie. Jaki to jest kolor, jaka to jest tam ta paletę, to się nazywa, czy jak to tam jest? Jaki kolor, jaka farba, a jeszcze trudności dodaje fakt, że niektóre fryzury się zmieniają tutaj 3 razy dziennie. Ale ona to wszystko widzi. Kobieta reaguje emocjonalnie. Na mysz krzyczy jak na bandytę. Jak ogląda film romantyczny, to, jej wyraz twarzy się zmienia, tak nagle już czuje się lepiej. Sprawy traktuje osobowo. Na przykład jeśli pokój jest źle pomalowany, to nie jest wina farby, tylko to jest twoja wina. Ja mam sąsiada, on pomalował sobie dom i mówi do mnie, patrz pan, jaka fatalna farba. Ja sobie mogę wyobrazić, co jego żona myśli na ten temat. Kobieta ma łatwość wysławiania się i z reguły w tym jest wyjątkowo uzdolniona. A więc troszeczkę teraz o mężczyznach. Jacy my jesteśmy, mężczyźni? Mamy zwykle ogólne spojrzenie. No jak tam było na kongresie? No fajnie. Golonka niezła była. Mężczyzna podchodzi do życia bardziej pragmatycznie. Trzy kroki do sukcesu. Podchodzi do nabożeństwa, do wykładu, do życia bardziej pragmatycznie. Wykład jest wtedy dobry, kiedy kończy się na czas. Ja wiem, że tak jest. Wiem, bo ja też taki jestem. Ja też tak słucham innych. A jeszcze lepiej, jak się przed czasem kończy. My mężczyźni częściej patrzymy na zegarki. A zazwyczaj my mężczyźni mamy większe trudności z wyrażaniem uczuć. Chyba, że nas dzieci zdenerwują. To wtedy pokażemy nasze uczucia, prawda? Mamy też bardzo takie rzeczowe podejście do rozmowy. Nasze dwa ulubione słowa to Nasze dwa ulubione pytania. Kiedy będzie obiad? I gdzie jest ten pilot? Kto go znowu zabrał? Zatem mocno się różnimy. Wiecie, ja i moja żona Lidia mówimy, jesteśmy jak sos słodko-kwaśny. Sami sobie dodajcie, kto jest... Mamy zupełnie inne zainteresowania, inny gust. Ja nie wiem, jak to jest, że Pan Bóg zawsze łączy w małżeństwie ludzi, którzy lubią inną temperaturę w samochodzie. Którzy lubią inny poziom głośności muzyki w samochodzie. Ja nie wiem, dlaczego to jest. A więc z żoną się bardzo różni. Nawet wyglądem się różnimy. I my mamy się umieć dogadać. A więc co sprawia, że komunikacja może być skuteczna? Sekret zdradzę, rozmawianie ze sobą, tak? Mamy cztery rodzaje mówców, mamy milczków, którzy nie potrafią jakoś wydusić z siebie to, co chcieliby powiedzieć. Mamy gaduły też. Rada dla tych z was, którzy macie na przykład żonę gadułę. Na przykład żonę gadułę, prawda? Zanim wrócisz z pracy, wyślij przed sobą listonosza albo akwizytora. To te pierwsze uderzenie on przyjmie. I potem jak ty wrócisz do domu, to żona już się wygadała, już wiecie, to, co tak kumulowała przez cały dzień, to już ta pierwsza fala poszła na tego listonosza. I wtedy już jest lżej. A trzeci rodzaj mówców to mówcy powierzchowni, którzy tylko pływają po jakichś tam ogólnych tematach. No i też są ci, których możemy nazwać dobrze komunikującymi. To znaczy ci, którzy się uczą się sztuki komunikacji. Rozmowa składa się z dwóch takich podstawowych czynności, z mówienia i słuchania. Amosa 3:3 czytamy, celem rozmowy jest dojście do porozumienia. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy wędruje dwóch razem, jeśli się wzajemnie znają? Biblia Tysiąclecia. Zatem znajdujmy czas, by usiąść, by rozmawiać, by wyjść na spacer, by wyjść do kawiarni. Oczywiście nie teraz, broń Boże, nie teraz. Pozwólcie, że podam wam takich sześć wskazówek dotyczących mówienia, a po przerwie będziemy mówić na temat słuchania. Dobrze? Więc przejdźmy do zagadnienia mówienia. Sześć wskazówek. Pierwsza wskazówka, pierwsza rada dotycząca mówienia. Po pierwsze, mów z pozytywnego serca. Mów z pozytywnego serca. Wiecie, każdą prawdę, każdą informację możemy przedstawić pozytywnie bądź negatywnie, tak? Na przykład twoja żona ma nie za ciekawą fryzurę, no i chcesz jej to jakoś powiedzieć. Możesz to powiedzieć bardziej pozytywnie albo bardziej negatywnie, tak? Nie musisz jej mówić, słuchaj, no lepiej sobie kup perukę, jak chcesz tak wyglądać. Ale możesz to powiedzieć bardziej pozytywnie. Powiesz, kochanie, wiesz co? Kiedyś wspominałaś, że chcesz iść do fryzjera. Ja dzisiaj jadę do banku, tam niedaleko jest fryzjer. Funduję ci dzisiaj wyjście do fryzjera. Wiecie, można to samo powiedzieć troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Dlatego starajmy się, kiedy już rozmawiamy, kiedy mamy jakieś ważne rzeczy do zakomunikowania, kiedy chcemy, aby ta nasza komunikacja była taka przyjemna w naszym domu i skuteczna, używajmy jak najbardziej pozytywnego języka, tak? Pozytywne słowa wpływają na atmosferę naszego domu. Biblia mówi, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Żona przymierza sukienkę, a mąż mówi, czy ty chcesz z niej wyjść, czy w nią wejść? Czy to nie są takie miłe komentarze? Słowa, wyznanie prowadzą do zwycięstw lub do porażek. Objawienie 12:11, Biblia mówi, że oni zwyciężyli go między innymi przez słowo. Słowo, które wypowiadali. A więc słowa, które wypowiadamy, albo prowadzą w naszym życiu do zwycięstw, albo prowadzą w naszym życiu do przykrych konsekwencji, do porażek. Słowa uzdrawiają, słowa zatruwają małżeństwo, rodzinę. Jakub mówi w swoim liście w 3 rozdziale, wiersz 11, że z jednego źródła czasami wypływa woda słodka i gorzka, a tak być nie powinno. Co to znaczy woda słodka i gorzka? Woda słodka to jest woda zdrowa, to jest woda dobra, lecznicza. Woda gorzka to jest woda, która zatruwa, to jest woda skażona, tak? Jakub mówi o języku, że język może leczyć, bądź może zatruwać. Jeśli z naszych ust wypływa woda gorzka, to znaczy, że członkowie naszej rodziny mogą się nabawić jakiejś mdłości, mogą dostać jakąś wysypkę, mogą się zatruć, mogą mieć gorączkę, mogą mieć zatrucie, tak? To nawet może doprowadzić do śmierci. Zatruta, skażona woda jest bardzo niebezpieczna. Dlatego nieśmy słowa, które darzą życiem. Za słowami stają duchowe moce, duchowe siły, boskie bądź też demoniczne. Biblia mówi, że śmierć i życie są w mocy języka. Anioł przychodzi do Piotra i mówi, głoś słowa, które darzą życiem. Przypowieści 21:29, przypowieści 11:29. Kto w swoim domu sieje zamieszanie, ten dziedziczy wiatr. Czyli nic nie dziedziczy. Czyli jest bankrutem. Czyli pozostaje sam. Siał słowa, które były negatywne, które były przykre. Wylewał ze swoich ust wodę gorzką, która zatruwała, niszczyła, która krytykowała, która ciągle miała pretensje. I co się dzieje później? Co się dzieje w rezultacie? W rezultacie zostaje sam. Zostaje opuszczony, jest bankrutem, jest duchowym bankrutem. Jego rodzina odwraca się. Nikt nie chce z nim przebywać. Więc słowa niesamowicie wpływają na atmosferę naszych domów. Pozytywne słowa wpływają korzystnie na nasze czyny, na nasze zachowanie. Psalm 1, wiersz 1 mówi, szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych. Ktoś coś doradza, w rezultacie tego, co on mówi, jest jakieś postępowanie, tak? Ktoś wypowiada słowa i te słowa kształtują czyny, kształtują postępowanie. Zauważcie, że pierwszy grzech w raju był rezultatem rozmowy. Pierwszy grzech był rezultatem rozmowy. Wiecie, diabeł nie zmusił fizycznie Ewę, żeby zerwała owoc. On jej fizycznie nie zmusił. Ale on zaczął mówić pewne rzeczy. On zaczął wypowiadać słowa. Wystarczyła rozmowa w tonie niewiary. Wystarczyła rozmowa w tonie podejrzeń, pychy. Rozmowa zła, rozmowa negatywna. I ta rozmowa doprowadziła do złych czynów, tak? Dlatego Biblia mówi, pobudzajcie się wzajemnie do dobrych uczynków. Jak możemy się pobudzać między innymi? Przez to, co mówimy, tak? Przez nasze słowa.
dobre słowa pobudzają nas do dobrych uczynków. Przypowieści 16:21, bardzo lubię ten wiersz. Słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Chcemy przekonać do czegoś naszych najbliższych? Chcesz przekonać żonę, męża? Chcesz przekonać dzieci? Biblia mówi, że słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. To też jest dobra rada dla nas głoszących. Chcemy przekonać ludzi, żeby zrobili to, co mówi Biblia? To niekoniecznie trzeba zrugać ich od góry do dołu, bo to wręcz odwrotny skutek przynosi, tak? Ale Biblia mówi, używaj dobrych słów, dobrego języka, bo to pomaga ludziom pójść w tym kierunku, w którym mają iść. Pozytywne słowa również wnoszą jedność do naszych domów i do naszych małżeństw. Dobre słowa łączą. Otwórzmy list do Filipian, rozdział 2. List do Filipian, rozdział 2. I od wiersza pierwszego. Filipian 2. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Zwróćcie uwagę na te słowa. Zachęta, pociecha, miłość, współczucie, zmiłowanie. Wiersz drugi mówi, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Popatrzcie. W rezultacie zachęty, w rezultacie współczucia, w rezultacie miłości, w rezultacie tych dobrych, miłych słów dochodzimy do jedności, tak? Dochodzimy do jednej myśli, dochodzimy do wspólnego celu, do wspólnego mianownika, ożywieni jednomyślnością. Dlatego zachęta, współczucie w małżeństwie, w rodzinie zawsze będzie zbliżać ludzi do siebie. Z kolei złe, przykre słowa odpychają nas od siebie nawzajem. One tworzą mur, one tworzą dystans. Czy lubicie przebywać w towarzystwie kogoś, kto zawsze powie coś złego? Szczególnie na wasz temat? Nie, takich ludzi z daleka omijamy. Ja miałem taką osobę w mojej rodzinie. Ona już nie żyje. To była osoba bardzo narzekająca, bardzo negatywna. Rzadko dlatego, żeśmy ją odwiedzali, bo jak żeśmy odwiedzili, to od razu żeśmy wysłuchali całą litanię, dlaczego tak dawno nie odwiedzamy i w ogóle. I pamiętam, kiedyś przychodzę do niej, mówię do niej, ciociu, mam dziewczynę, mam narzeczoną, będę się żenić. A ona patrzy na mnie i mówi, co, z brzuchem chodzi? Fajna reakcja, co? Od razu negatywne słowa. Nie lubimy przebywać w towarzystwie takich ludzi. Z kolei pozytywne, dobre słowa przyciągają nas do siebie. Chińskie przysłowie mówi, jeśli chcesz wypuścić strzałem prawdy, zanurz ją w miodzie. Więc używajmy wielu słów miłości, zachęty. One się nigdy nie nudzą i one łączą nas, spajają. Więc po pierwsze, pierwsza rada dotycząca skutecznej komunikacji, mów z pozytywnego serca. Bądź jak najbardziej pozytywny. Wszystko, co chcesz przekazać, można to obrócić tak, żeby było wypowiedziane dobrze, żeby było wypowiedziane pozytywnie, w sposób, który będzie leczył, który będzie łączył, który będzie budował. Amen? Druga rada. Niech twoje słowa pokrywają się z czynami. Niech twoje słowa pokrywają się z czynami. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, wiersz 47, Pan Jezus spotyka pewnego człowieka i mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, nie ma obłudy. Ten człowiek nie jest dwulicowy, jest autentyczny. To, co mówi, to i czyni. Na innym miejscu Pan Jezus mówi o uczonych w piśmie. Wykonujcie to, co mówią, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Więc bądź człowiekiem rzeczywistym, autentycznym. Niech twoje słowa pokrywają się z czynami. Wiecie, w tej dziedzinie rodzina nas szybko wypunktuje, tak? Dzieci powiedzą, tata, obiecałeś. Dzisiaj już przyszła do mnie rano moja córka. Mówi, tata, pamiętasz, co wczoraj obiecałeś? Ja mówię, kochani, przypomnij mi, bo co chwila coś mówisz, że ci obiecuję. Co ci jeszcze obiecałem? A dzieci pamiętają, dzieci wypunktują szybciutko, tak? Żona powie, kochanie, obiecałeś naprawić ten kran. No, trzeba będzie się wziąć za to. Mąż powie, kochanie, obiecałaś nie wyrabiać kolejnej karty kredytowej. Więc bądźmy prawdą. Bądźmy prawdziwi. Przypowieści 12:9. Przypowieści 12:9. Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego i nie mieć na chleb. Lepiej być oszczędnym w słowach. Lepiej nie mówić zbyt wiele, niż potem nie dotrzymywać tego, co powiedzieliśmy. Bo to burzy autorytet, to burzy wiarygodność w oczach naszej rodziny przede wszystkim, naszego współmałżonka, naszych dzieci. Więc po drugie, niech nasze słowa pokrywają się z czynami. Trzecia rada. Nie bądź zwodniczy względem współmałżonka. Jeśli chcesz dobrze komunikować, jeśli chcesz, aby było dobre porozumienie w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, nie bądź zwodniczy względem współmałżonka. Efezjan rozdział 4 i wiersz 25. Efezjan 4, 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Mówcie prawdę. Odrzuć kłamstwo i mów prawdę. Co nam mówi Biblia? Odrzuć ofertę kłamstwa i zdecyduj się na trudną prawdę, tak? Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Zawsze pierwsza opcja to będzie kłamstwo, bo jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze. Tyle nie kosztuje. Tyle nie wymaga. Nie wymaga takiej szczerości. Nie wymaga narażenia się. Odrzuciwszy kłamstwo, odrzuć ofertę kłamstwa, odrzuć tą łatwiejszą opcję i wybierz wtedy tą trudniejszą, tak? I mów prawdę. Zdecyduj się na trudną czasem prawdę. Niechaj wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Wiecie, kłamstwo nigdy nie jest rozwiązaniem. Kłamstwo prowadzi do coraz to większych, poważniejszych komplikacji. To tak, jakbyś wjechał pod prąd na autostradę. Na razie popełniłeś tylko jedno wykroczenie. Popełniłeś tylko jeden błąd. I w tym momencie może on cię jeszcze nic nie kosztuje. Ale ten jeden błąd pociąga za sobą kolejne, tak? I za każdym kilometrem popełniasz kolejny błąd. I narażasz się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej na niebezpieczeństwo. Tak samo jest z kłamstwem. Ten pierwszy moment może nie być taki trudny. Ale ten pierwszy moment, to pierwsze kłamstwo powoduje lawinę problemów, z których potem trudno jest wybrnąć i się wycofać. Czwarta rada dotycząca budowania dobrej, skutecznej komunikacji. Czwarta rada, nie przeklinaj. Nie przeklinaj. Zgadzacie się ze mną? No dobrze, dobrze. Efezjan 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Mam na myśli coś więcej niż tylko zakaz używania tej ulicznej łaciny. Ale tu mamy przykazanie, by nie używać słów, które niszczą, które poniżają, które nie budują drugiej osoby, tak? Nieprzyzwoite słowa, ale tylko dobre, które mogą budować. Więc unikajmy takich słów, które nie są po prostu budujące, które nie wnoszą nic dobrego. Nie wyrzucajmy starych brudów. O, ty od początku jesteś taka. A twoja matka taka sama. Biblia mówi, abyśmy nie wracali do tego, co było w przeszłości. Abyśmy zapominali o tym, co za nami. Nawet jeśli były jakieś trudne momenty. Każde małżeństwo miało swoje trudne momenty. Każde małżeństwo. W naszym małżeństwie też były takie trudne momenty kiedyś, na początku. Wiecie, moja żona nie była jeszcze doskonała wtedy. Więc zdarzały się trudne momenty między nami. Ale nie możemy wracać do tego, nie możemy tego odgrzebywać, tak zwanych starych brudów, nie wywlekać na nowo. Biblia nam wręcz zakazuje, abyśmy nie patrzyli do tyłu, ale abyśmy patrzyli do przodu. Właściwie cała nasza anatomia wskazuje na to, jak Bóg nas ukształtował, że nie mamy patrzeć do tyłu, ale do przodu, tak? Kiedy Pan Bóg umieszczał oczy na naszej głowie, to gdzie je umieścił? Z tyłu czy z przodu? Z przodu, tak? Abyśmy patrzyli do przodu, nie do tyłu. Uszy jak umieszczał, to umieścił je do przodu czy do tyłu? Do przodu, żebyśmy słuchali tego, co On ma dla nas, a nie co ludzie mówią za plecami o nas, tak? Stopy jak umieszczał, umieścił je do tyłu czy do przodu? Do przodu, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy się nie cofali. Właściwie w całej naszej anatomii jest tylko jedna rzecz zrzucona wstecz. To też ma swoje znaczenie, ale to już... Więc jesteśmy stworzeniami nastawionymi na to, aby iść do przodu, żyć do przodu, myśleć do przodu, patrzeć do przodu. Więc w naszym małżeństwie nie wracajmy wstecz. W naszych rodzinach nie odgrzebujmy tego, co było. Patrzmy do przodu, żyjmy do przodu. Amen? Nie traktujmy siebie z góry. Traktowanie z góry to też jest to przeklinanie, to też jest to nieprzyzwoite słowo, kiedy mówimy, milcz kobieto, twoje miejsce w kuchni, czy tam coś innego, prawda? Albo żona mówi, powiedział, co wiedział. Więc nie rańmy siebie takim sarkazmem, taką ironią. Pewien mąż mówi do żony, kochanie, w takim trudnym momencie mówi do niej, kochanie, ja nie rozumiem, dlaczego Pan Bóg uczynił cię taką piękną, a zarazem taką głupią. A ona mówi, uczyń mnie taką piękną, żebyś ty mnie zechciał i taką głupią, żebym ja ciebie zechciała. Więc nie używajmy słów, które ranią i niszczą, które nie są budujące, które są nieprzyzwoite. Piąta rada. Kontroluj swoje emocje. Kontroluj swoje emocje. Efezjan 4:31. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Zauważcie, drodzy, że Biblia nie pozwala nam nawet na odrobinę złości i agresji w naszych domach. Wszelka gorycz i zapalczywość, wszelki gniew i krzyk, wszelkie złorzeczenie mają być usunięte, tak? Mają być wymiecione z naszych domów, tak jak błoto, tak jak kurz. Mają być usunięte te złe emocje. Bo wiecie, każda agresywna rozmowa zostawia ślad w naszych sercach. Przemoc werbalna, przemoc fizyczna zostawia trwałe zmiany w psychice człowieka. Ja mówię tak, jeśli mąż krzyczy na żonę, a już nie daj Boże, jeśli ją fizycznie bije i rani, stosuje przemoc fizyczną, jeśli mąż krzyczy, używa przemocy, to tak jakby przyszedł do swojego nowego samochodu ze śrubokrętem i zaczął tym śrubokrętem robić dziury w tym nowym samochodzie, tak? Robi dziury, rysuje go, dźga go. To jest właśnie to. Bo każdy przejaw agresji, każdy przejaw złości, gniewu, krzyk powoduje trwałe zmiany, trwałe rany, ślady w sercu żony. Już słyszeliśmy tutaj, że żona jest nazwana koroną swojego męża. Jeśli mąż stosuje przemoc, wobec swojej żony, to on niszczy swoją koronę, tak? Jeśli jest agresywny, bądź też żona, jeśli jest agresywna wobec męża, jeśli w domu panuje agresja, niszczymy siebie nawzajem. A kiedy mąż niszczy swoją koronę, jakże on będzie wyglądał? Jakże on będzie wyglądał bez tej pięknej korony? Więc poniżając współmałżonka, poniżamy tak naprawdę samych siebie, ponieważ stanowimy jedność. Wtedy my gorzej żyjemy, wtedy my gorzej wyglądamy, my gorzej funkcjonujemy, bo to wszystko wraca. To wtedy my jeździmy tym podziurawionym samochodem, bo sami żeśmy tak zrobili. Jeśli w twoim domu jest przemoc, czy to werbalna, czy to fizyczna, zachęcam, powiedz o tym komuś. Nie ukrywaj tego. Nie udawaj, że się nic nie dzieje. Powiedz o tym komuś. Podziel się z kimś zaufanym. I też nie chroń osoby, która jest zagrożeniem. Raczej pomóż jej, aby się zmieniała. Więc kontrolujmy swoje emocje. Szósta rada. Zanim coś powiesz, pomyśl. Zanim coś powiesz, pomyśl. Biblia mówi, serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Ktoś kiedyś napisał, że najczęściej luzującą się śrubką w mózgu jest ta, która podtrzymuje język. Z ust bezbożnych tryska złość. Podlewaliście kiedyś ogródek szlauchem? I ta woda tak tryska. Co to znaczy, że ona tryska? To znaczy, że jest ten strumień, którego nie można opanować, tak? Biblia mówi, że są ludzie, którzy tak tryskają złością, tryskają złymi słowami. Nie myślą, ale mówią. Jeśli już czymś mamy tryskać, to radością, miłością i pokojem, tak? Musimy uczyć się opanowywać swój język i tak jak Biblia mówi, rozważać to, co mamy powiedzieć. A więc kilka takich teraz rzeczy do przemyślenia, do zastanowienia się. Zadajmy sobie takie pytania. Pomyślmy o swoim domu, o swoim małżeństwie, o swojej rodzinie. Zadajmy sobie następujące pytania. Jak najlepiej, jak najbardziej pozytywnie mogę przekazywać to, co chcę powiedzieć? Jak mogę to robić najlepiej? Jak najbardziej pozytywnie, tak jak mówił brat Tomasz, na kocyk. Pytania na kocyk, tak? Chcę porozmawiać z żoną, chcę porozmawiać z mężem. Są pewne rzeczy, o których musimy rozmawiać. Są pewne trudne rzeczy, o których musimy rozmawiać. Jak najbardziej pozytywnie mogę to przekazać, mogę to powiedzieć. Zadajmy sobie drugie pytanie. Czy w ogóle warto mówić? Są sytuacje, kiedy lepiej jest nic nie powiedzieć. Biblia mówi, że ludzie roztropni, ludzie mądrzy rozważają, zastanawiają się, czy w ogóle warto w tym momencie coś powiedzieć. A więc warto o tym pamiętać. Czy w danej sytuacji moje słowa w ogóle przyniosą jakąś zmianę? Czy one raczej nie zaostrzą sytuacji? A może lepiej to przemilczeć i nic nie powiedzieć, tak? Pan Jezus był w takiej sytuacji postawiony kiedyś. I Biblia mówi, że on milczał i nie otworzył swoich ust. To była sytuacja, w której lepiej było nic nie mówić. I są takie sytuacje w naszym życiu. Czy w ogóle warto wtedy coś mówić? A może lepiej o tym porozmawiać tylko z Panem Bogiem? Powiedzieć, Panie Boże, Ty widzisz i Ty pomóż. Ty daj mądrość, Ty daj siłę. Następne pytanie, które warto sobie zadawać. Jak mogę zachęcić i zbudować moją żonę, mojego męża, moje dzieci? Jak mogę jeszcze bardziej zachęcić i zbudować? Co mogę zrobić, co mogę powiedzieć, co wniesie zbudowanie i zachętę w ich życie? Jakich słów mogę użyć? Jakich argumentów mogę użyć? Bo słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Bo zachęta prowadzi do jedności. Zbliża nas do siebie. Co mogę powiedzieć? Jak to powiedzieć? Następne pytanie. Co tej osobie teraz najbardziej pomoże? Czego ona w tym momencie najbardziej potrzebuje? Co mogę teraz zrobić najlepszego dla niej? Czy może gdzieś pójść razem? I kiedy pójdziemy i zmieni się może troszeczkę klimat, zmieni się troszeczkę atmosfera, bardziej się otworzy, zacznie rozmawiać, powie coś ciekawego, otworzy swoje serce. Czego teraz ona najbardziej potrzebuje? Co jej w tym momencie najbardziej pomoże? Jak to zrobić? To są pytania, które warto sobie zadawać. A ja właściwie doszedłem do końca tego działu i myślę sobie, co wam teraz pomoże najbardziej? Chyba przerwa. Także zrobię przerwę trochę wcześniej, dobrze?